Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Chciałbym zacząć od parafrazy zdania, które kiedyś znalazłem, nawet nie pamiętam dokładnie gdzie. I ta parafraza by brzmiała tak. Czasem dojrzałość duchowa przychodzi wraz ze stażem wiary, a czasem staż wiary przychodzi sam. Przeczytajmy wspólnie Ewangelię Jana, 21 rozdział od 15 wiersza. Gdy więc zjedliście śniadanie dzisiaj? To utożsamiacie się z tym tekstem. Gdy więc zjedli śniadanie, może na głodniaka lepiej nie zadawać takich pytań, nie wiem, Pan Jezus jednak ma mądrość, to jest to. No więc dobrze, gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: paś moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci: czy kochasz mnie? I odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to: dbaj o moje owce. Ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. W tych słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Potem dodał: chodź za mną. Panie nasz kochany, prosimy Ciebie, byś dzisiaj dotknął naszych serc, byś poruszył nas do głębi, byśmy Twój głos mogli usłyszeć. Chcemy Ciebie lepiej znać, chcemy z Tobą przez życie iść. W pierwszej części naszej serii czytaliśmy fragment o powołaniu pierwszych uczniów, między innymi Piotra, Jana, Andrzeja, Jakuba. To był początek ich podróży życia, tak też nazywała się ta pierwsza część. Łowili ryby i pamiętacie, ile złowili? Nic nie złowili. Tam wtedy Piotr wołał w łodzi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I Pan Jezus mu odpowiedział: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Minęły mniej więcej 3 lata. Tekst, który przeczytaliśmy, to mniej więcej 3 lata od tamtego wydarzenia. I dzięki 4 ewangelistom mamy wgląd w ten 3-letni proces dojrzewania pierwszych uczniów Jezusa. Możemy śledzić. Widzimy ich mocne strony i słabe strony, ich radości i ich zmagania. A to wszystko bez retuszu, bez zamiatania pod dywan. Po prostu, jak jest, bez filtra, bum. Mamy wgląd w ich życie. Pan Jezus powołał ich, jak może pamiętamy, po pierwsze, aby z Nim byli, po drugie, aby się do Niego upodabniali i po trzecie, aby kontynuowali Jego służbę. I ta ostatnia część opisana jest w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie to z kolei mniej więcej 28 lat. A co ciekawe, średnio Ewangelię podobno możemy przeczytać w 2 godziny, jedną Ewangelię, a Dzieje Apostolskie w niecałe 2,5. A tu mamy 3 lata, tam mamy 28. Mówię o tym, żebyśmy wiedzieli, z jaką perspektywą w Nowym Testamencie się mierzymy, bo czasem myślimy, że to wszystko takie w jednym momencie się dzieje. To jest często rozłożone, tak jak nasza podróż, gdy podróżujemy z Jezusem. No i przeczytany przez nas tekst to swoiste déjà vu, powtórka z rozrywki. Wieczorem Piotr mówi do swoich kolegów, idę łowić ryby. Niektórzy z nich mówią, idziemy z tobą. To już jest po zmartwychwstaniu. Mówicie, pastorze, Wielkanoc dopiero przed nami, a ty już taki tekst, że no, damy radę. Więc co? Złowili, jak myślicie? Całą noc łowili i nic nie złowili. I przychodzi rano tam Pan Jezus na brzeg i ich pyta, macie coś do zjedzenia? Dzieci? Tak do nich. Jak słodko. Oni mówią, no nic nie mamy, nic nie udało się złowić. Zarzućcie tam po prawej stronie i złowicie. Bum! I się chłopaki zorientowali, że to Pan Jezus. No to Piotr, jak to Piotr, co podwija kiecę, i dzida na brzeg do Pana Jezusa. No i potem jest to śniadanie. No jak już sobie podjedli rybkę i chlebek na ognisku. To wtedy Pan Jezus przechodzi do rzeczy. I mamy taką swoistą tutaj sesję terapeutyczną z Jezusem. Dotyczącą trudnego wydarzenia, o którym słyszeliśmy tydzień temu, gdy Piotr się zaparł Jezusa. Pan Jezus 3-krotnie go pyta, jak wiemy, to związane jest z tym, że 3-kroć się go zaparł. Ale to bardzo dobra wiadomość dla nas, kochani. Dla nas, którzy obiecujemy też Panu Jezusowi różne rzeczy, a potem nie dowozimy. Dla nas, którzy się staramy i nam wychodzi nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli. I się kiepsko z tym czujemy. I przychodzi Jezus i daje nam do zrozumienia, że On dalej nas kocha, że On dalej ma plan wobec naszego życia, że chce, byśmy z Nim byli i że On chce być z nami. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na to pierwsze pytanie, jakie Pan Jezus postawił. W naszym tłumaczeniu, które przeczytaliśmy, jest tak. Czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Co by mogło sugerować, czy jesteś bardziej miłujący, taki na poważnie, niż tamta reszta? I tak patrzałem we wszystkich praktycznie polskich tłumaczeniach, to tak właśnie jest. Ale co ciekawe, ten zwrot, który tam występuje, daje możliwość innej interpretacji tego tekstu. Możemy go przeczytać też tak. Czy bardziej mnie miłujesz niż tych? Albo czy bardziej mnie miłujesz niż oni? Niż przyjaciół? Niż to wszystko? Czy bardziej mnie kochasz od nich? Wiem, że ich kochasz, ale czy bardziej mnie kochasz niż nich? Niż te łodzie, niż te ryby? A gdyby tak Jezus zadał każdemu z nas takie pytanie? Czy bardziej mnie kochasz niż różne sprawy w Twoim życiu? W końcu Pan Jezus utwierdza Piotra w jego powołaniu, w celu jego powołania. Daje mu do zrozumienia, że fakt, że zawalił, nie dyskwalifikuje go z tego, do czego on go powoływał. I mówi mu, paś moje baranki. To ciekawe, rybakowi mówi, żeby pasł baranki. najpierw łowił ryby, potem mówi, że będzie łowił ludzi, teraz mówi, żeby paść baranki. Widzicie, wszechstronne to jest jednak. Paść baranki, czyli opiekuj się ludźmi wierzącymi, prowadź ich, przewodź im, bądź dla nich przykładem. O tym pisze potem Piotr. I Pan Jezus nakreślił Piotrowi cel jego dalszej podróży, podróży życia. I myślę, że tak z nami też jest. Podejrzewam, się zgodzimy, że gdy my wyruszamy w jakąś podróż, zazwyczaj znamy cel, do którego jedziemy. No, tylko kiedyś była taka pani, zaśpiewała wsiąść do pociągu, byle jakiego, gdziekolwiek pojechać. Ale zazwyczaj już my wiemy, dobrze, wyszukaliśmy te promki i jest jakiś city break i najpierw kupujemy bilety lotnicze i wiemy, gdzie lecimy. Znamy cel. No właśnie, a jaki jest cel tej naszej podróży? Bo o innych trochę porozmawialiśmy, to zawsze jest wygodne, miłe, a teraz porozmawiajmy troszkę o nas. Jaki jest cel twojego podróżowania z Jezusem? Nie powiem nic nowego. Nasz cel jest taki sam jak uczniów, których najpierw Pan Jezus powoływał, by być z Nim. No nie możemy z Nim fizycznie być, więc robimy przestrzeń w naszym życiu. O tym tydzień temu słyszeliśmy. Po drugie, mamy stawać się do Niego podobnymi, coraz bardziej podobnymi w naszym myśleniu, w systemie naszych wartości, w charakterze, stylu życia. List do Galacjan 4,19, w zeszłym miesiącu żeśmy omawiali list do Galacjan i tam, co jest ciekawe, Galacjanie bardzo dobrze rozpoczęli, ale dali się wpuścić w maliny. No i pan apostoł Paweł pisze do nich tak. Znowu się pojawia, dzieci moje, jaka słodycz. Widzicie, Pan Jezus mówi do tamtych uczniów, dzieci. Ten pisze do tych, dzieci. Znowu w bólach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. Bo to jest cel. Mamy być z Nim, mamy być do Niego podobni. I tu pytamy, co by Jezus zrobił, gdyby był mną? Jak by zareagował w tej sytuacji? Jak by potraktował tego człowieka? Jak on by podszedł do tego dylematu, z którym się mierzy? Zadajemy sobie pytanie, czytamy Ewangelię, rozmawiamy z Nim. Chcemy być do Niego podobni. I rozwój duchowy wymaga naszego świadomego działania. To nie jest ani bierny proces, ani to nie jest dzieło przypadku. Ale tego wewnętrznego podobieństwa do Jezusa nie jesteśmy w stanie wypracować własnymi siłami. To tak naprawdę jest dar łaski Bożej, czyli wynik współpracy naszej z Bogiem. I po trzecie, jesteśmy powołani, by kontynuować Jego misję. Kochać ludzi, troszczyć się o nich, dzielić się z nimi dobrą nowiną, usługiwać im, modlić się o nich, wyprowadzać ich na wolność, darzyć ich szacunkiem, przywracać im godność. Można by dużo mówić, ale na tym się zatrzymam. I też my rozumiemy to, że innymi słowy chodzi o to, byśmy stali się doświadczonymi, dojrzałymi podróżnikami. Byśmy byli dojrzałymi naśladowcami Jezusa i tak też rozumiemy cel istnienia naszego Kościoła. Deklaracja naszej misji powiada, że istniejemy po to, aby wspierać ludzi w stawaniu się dojrzałymi naśladowcami Jezusa, którzy wywierają Boży wpływ na swoje otoczenie i pomagają innym nawiązywać autentyczną relację z Bogiem. I obserwując otaczający nas świat coraz bardziej intensywnie, czuję, jak bardzo ten świat potrzebuje dojrzałych naśladowców Chrystusa. W różnych sferach życia społecznego, publicznego i tego ukrytego. Śpiewaliśmy, że ogłaszamy imię Jezusa i w rodzinach, i na ulicach. Musimy być dojrzali, bo ten świat potrzebuje naszej dojrzałości. Niedojrzałość Kościoła odstrasza ludzi od Boga. A nasza dojrzałość będzie dla nich zachętą, aby przyjść. Dlatego musimy być na stand-by'u, gotowi, aby zareagować. Abyśmy mogli powiedzieć, jak kiedyś apostoł Paweł z kolei do Koryntian napisał. Zobaczcie, jakie odważne słowa. Bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Na zdrowie. Czy jesteśmy gotowi dopowiedzieć o sobie? Już mamy cel. Teraz czas na mapę. No dobrze. Wróćmy do tekstu. Wracamy do tekstu z Jana. To będzie 18 i 19 werset. To są te ostatnie słowa Pana Jezusa, które przeczytaliśmy. Ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swe ręce, a inni cię przepaszą i poprowadzi dokąd nie chcesz. To jest bardzo pouczająca charakterystyka życia Piotra, ale też i naszego życia. Gdy człowiek jest młody, to robi to, co chce. No, na ile rodzice pozwolą. Ale próbuje. A wraz z tym, jak idziemy przez życie, przybywa nam obowiązków. Zgadza się? Pan Jezus tutaj daje do zrozumienia, jaką śmiercią umrze Piotr. I historia nam mówi o tym, że Piotr został ukrzyżowany przez Rzymian. Ale powiedział, że nie jest godzien umierać jak jego Pan, więc ukrzyżowano go do góry nogami. Tak naprawdę wszyscy uczniowie, za wyjątkiem Jana, zginęli męczeńską śmiercią. Widzimy ich zmagania w Ewangeliach, ale widzimy, że ten proces dojrzewania w tej podróży zachodził w ich sercach. Do tego stopnia, że poczytywali to sobie za największy zaszczyt, że mogą cierpieć dla swojego Pana i z dumą oddawali dla Niego swoje życie. W ten sposób się do Niego upodobnili. Każdy etap naszego życia ma swoją charakterystykę. I tutaj siedzimy, będąc na różnym etapie życia. Gdy człowiek jest młody, w dużej mierze, tak jak powiedziałem, robi co chce, ale potem mamy coraz więcej obowiązków. Jest szkoła, uczelnia, praca. Ktoś będzie żył może jako singiel tak zwany, a ktoś wstąpi w związek małżeński, to w tej drugiej opcji pojawiają się dzieci, jakże kochane, ale czemu nie dają spać? Nie mogłyby tak... Jak się zmienia to wszystko? Jest praca, może jest kredyt, są różnego rodzaju wymagania i to wszystko zupełnie inaczej wygląda. Aż wreszcie jest emerytura. I tak jak Piotr usłyszał, coraz mniej sił i człowiek staje się coraz bardziej zależny od innych. Prowadzą go nie tam, gdzie by chciał. Pamiętam, jak z moją mamą musiałem chodzić po lekarzach i w końcu ona powiedziała, już mam dość tego chodzenia po lekarzach, chciałabym po prostu wyjść z domu. Każdy etap życia ma swoje różne wyzwania. I to jest też obraz takiego naszego duchowego rozwoju, od takiej niezależności w typu Panie, pobłogosław mi, pobłogosław moje plany, przez zgodę na to, abyśmy mieli pasterza, by ktoś nas prowadził, aż w końcu do całkowitego poddania, gdy mówimy, jak Izajasz, oto jestem. Poślij mnie, tak jak Emila dzisiaj się kłaniała Najwyższemu. są różne boje, jakie toczymy. Niedawno w jednej z książek natknąłem się na ciekawą rozmowę. Nawet się z którymi z was podzieliłem tym. Jest to rozmowa młodego człowieka z sędziwym prawosławnym mnichem. I ten młody człowiek pyta tak, czy nadal zmagasz się z diabłem, ojcze Makariosie? A mnich zastanowił się przez chwilkę, a potem odpowiada, już nie, moje dziecko. Zestarzałem się, a i on się zestarzał razem ze mną. On już nie ma siły. Ja teraz zmagam się z Bogiem. Z Bogiem? Wykrzyknął młody człowiek. I masz nadzieję wygrać? Nie, mam nadzieję przegrać, moje dziecko. Na różnych etapach życia mamy różne zmagania, różne bitwy. Gdy człowiek jest młody, zmaga się z tożsamością, ze swoją seksualnością. Są różne żądze, pragnienia, dążenia, wolności, głód wrażeń. Cyfrowe uzależnienie penetruje nasze życie. I Paweł pisze do Tymoteusza, stosunkowo młodego, nie wiemy ile miał lat, pisze do niego, natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Łatwo powiedzieć, gdy się ma lat 18, 20 i wszystko buzuje i łatwo powiedzieć, gdy ten telefon ciągle do mnie mówi, a ja nie chcę, żeby on był taki samotny. Pojawia się wiek średni. Praca, parcie na życiowy sukces, przepracowanie, chroniczne zmęczenie. Upadamy. Potem, jak dobrze wszystko pójdzie, pojawia się kryzys wieku średniego. Zastanawiamy się nad sensem. Jak nam dobrze poszło, to... A jak innym lepiej poszło, no to właśnie. Rozczarowanie, zmęczenie, nuda, frustracja, uraza, gorycz. Poczucie bycia oszukanym przez życie. A potem pojawia się emerytura. Telefony cichną. Nagle człowiek już nie jest aż tak potrzebny. Co ma ze sobą zrobić? Czujemy się bardziej niepotrzebni, samotni, nasze siły opadają. No i gdybym ciebie zapytał, z czym ty się zmagasz dzisiaj, teraz? To ważne, żebyśmy wiedzieli. Potrzebujemy nie tylko znać te etapy życia naszego, ale też mieć jakąś mapę, która pozwala nam zobaczyć, gdzie my jesteśmy na tej drodze podążania za Jezusem. Wielu ludzi opisuje to. Ja postaram się bardzo szybko przedstawić taki jeden model. To ze środowiska uniwersyteckiego w Stanach Zjednoczonych. Taki jest Uniwersytet Fullera. Oni opracowali taki sześcioetapowy model pokazujący nasz rozwój duchowy. Pierwsze to oczywiście poznanie Boga. Gdy człowiek się cieszy, oddaje życie Bogu, doświadcza zbawienia, jest super, jest fajnie. Drugi to jest taki proces, czy życie uczniostwa, gdy uczymy się modlić, czytać Biblię, zaangażować w Kościół. Jesteśmy na nabożeństwach, może na grupie, w naszym przypadku grupie radości. Wchodzimy w to. Dzielimy się Ewangelią. Kolejny etap to już jest takie życie produktywne. Teraz coś robimy już dla Jezusa. Jesteśmy zaangażowani w służbę. Może prowadzimy właśnie grupę. Może jesteśmy liderami jakiejś służby. Może to robimy, może tamto robimy. I jesteśmy pełni radości, no bo jak to nie robić czegoś fajnego dla Pana Jezusa? No ale wtedy właśnie coś pojawia się takiego w naszym życiu, o czym już w tym miesiącu mówiliśmy, co oni nazywają podróż w głąb. następuje kryzys. Kryzys naszej wiary może, kryzys związany może z sytuacją w rodzinie, w domu, w kościele, w pracy. Może jesteśmy rozczarowani, ktoś coś zrobił, nie tak nas potraktował. A może zmagamy się z chorobą, może zmagamy się ze stratą kogoś bliskiego. I to jest taki okres, kiedy wchodzimy gdzieś w głąb i doceniamy ten cichy czas z Bogiem. Jak to się mówi, rozkminiamy, rozmyślamy nad różnymi rzeczami, zadajemy sobie trudne pytania. I oni nazywają to zderzeniem ze ścianą. Zdarzyło ci się kiedyś zderzyć ze ścianą? Oczywiście nie taką fizyczną, takiej nikomu nie życzę, ale tamtych nie brakuje w życiu. One są różne. I czasami są prostsze do przejścia, a czasami się potrafią ciągnąć. Ale to tylko ty wiesz. My tak żartujemy z pastorem Tomaszem, że myśmy tylko Panu Bogu chcieli służyć. Byliśmy chłopakami, oddawaliśmy życie Bogu. Chcieliśmy Panu Bogu służyć, bo Go przecież kochamy. Ale przyznam szczerze, że żadne seminarium, żadna szkoła nie przygotowała mnie na to, z czym się będzie trzeba w służbie mierzyć. Wielokrotnie się człowiek zderza ze ścianą. Za ścianą jest dużo głębszy poziom życia z Jezusem, dużo większa jakość. Ale ci badacze tematu mówią, że większość ludzi nigdy nie przechodzi poza ten trzeci stopień, tą trzecią fazę. Zatrzymują się na ścianie, nie przerabiają tego w pewnym momencie i się cofają, rezygnują, wycofują i stają w miejscu. Lata mijają, ale nic się nie zmienia w nich. Nie ma w nich więcej podobieństwa do Chrystusa. A raczej jakaś goryczka, cynizm się wkrada. Różne rzeczy się pojawiają. Ale to jest taka podróż, w której dajemy głębszy dostęp Duchowi Świętemu do naszego serca, do naszego wnętrza, by nas leczył, by nas przemieniał. I gdy to przerobimy, to wychodzimy na zewnątrz. I to jest troszkę faza podobna do tej trzeciej, czyli do tego produktywnego życia. Tu usługujemy, ale już z innej motywacji. Wiemy, że tu już nie chodzi o nas. Tu chodzi o Niego. To On jest najważniejszy. To nie jest moja służba. To jest Jego służba. A ja jestem tylko sługą, gotowym zrobić wszystko dla tego, którego umiłowałem całym sercem. Tutaj już nie my dowodzimy, ale On. Tutaj czasem ktoś inny nas przepasze i poprowadzi tam, gdzie nie chcemy. Ale to już nie jest dla nas wielki problem. Przecież życie pełne miłości to ostatnia faza. Tu mówimy o życiu w całkowitym zaufaniu Bogu, o pełnej wolności. Tutaj podróżujemy już lekko, doświadczamy Jego jarzma, które jest lekkie, miłe i przyjemne. Tym, co oddziela ludzi, którzy gdzieś się zatrzymują, od tych, którzy idą dalej, jest właśnie umiejętność radzenia sobie z tą ścianą, jakakolwiek ona by nie była i jakiegokolwiek kształtu by w naszym życiu nie przybierała. To jest ten, jak to mówią, game changer w naszym życiu. List do Hebrajczyków 5:12. Zobaczcie. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Patrząc na wasz staż wiary, już powinniście wymiatać tutaj. A wam znowu trzeba to wszystko od nowa tłumaczyć. Znowu was w bólu rodzę, napisał Paweł, a my przeczytaliśmy. Co zatem możemy zrobić? aby naszemu stażowi wiary towarzyszyła też duchowa dojrzałość, by on nie chodził w samotności. No po pierwsze, to też, co mówiliśmy już, to jest nasza współpraca z Jezusem. Pierwszy do Tymoteusza, 4:7-8. A pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj. Nie wdawaj się w bezsensowne spory na Facebooku albo Instagramie. Nie angażuj się w pyskówki chrześcijańskie, bo to jest bez sensu. Jeżeli już chcesz na coś poświęcić czas, Paweł mówi, mam dla ciebie, Tymoteuszu, propozycję. Ćwicz się natomiast w pobożności. Lubisz chodzić na siłkę, Tymoteuszu? No to jest podobna idea. Trzeba się ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć modlitwę, czytanie, bycie sam na sam z Jezusem. Trzeba to ćwiczyć. Jak się tego nie wyćwiczy, to nic z tego nie będzie. Trening czyni wow. Paweł często do sportu się odnosi. Mówi, jeżeli chcemy się rozwijać duchowo tej dojrzałości, to musimy ćwiczyć się w robieniu miejsca dla Jezusa w naszym życiu. Dawać Mu przestrzeń, żeby On tam mógł działać. Jeżeli nie damy tej przestrzeni, nie będzie działać. Ale dobra nowina jest taka, że naśladowanie Jezusa to jest zajęcie grupowe. Wiem, że tak niektórzy mają. Ja kiedyś z sąsiadem chodziłem na siłkę. I zawsze przyjemniej tak razem. I wiem, że niektórzy tak robią, żeby z kimś pobiegać, żeby z kimś gdzieś pojechać, bo samemu to tak... Odnieśmy tę samą zasadę do życia duchowego. Czasami samemu jest... Wspierajmy się, kibicujmy sobie nawzajem. A jak mierzyć progres? To wbrew pozorom wcale nie jest skomplikowane. Jak możemy go zmierzyć? Jak możemy mierzyć podobieństwo do Jezusa? Tak naprawdę jest jedno słowo, chyba bezkonkurencyjne w tej kategorii. Miłość. Miłość jest takim papierkiem lakmusowym naszej duchowej dojrzałości. Więc najważniejsze pytanie, jakie możemy sobie zadawać i o zgrozo możemy pytać innych, jeśli mamy odwagę, czy stajemy się bardziej kochający? Czy kochamy bardziej niż tydzień temu, niż miesiąc temu, niż rok temu? Czy kochamy bardziej? Nie, czy znamy wersety biblijne, chociaż to jest ważne. Nie, ile czasu się modlimy, chociaż to jest ważne. Nie, ile jesteśmy zaangażowani, ile robimy w Kościele, chociaż to jest bardzo ważne. Ale jak bardzo kochamy, jeśli chcesz naprawdę określić stan swojego doświadczenia w podróży, podobieństwa do Jezusa, to trzeba sprawdzić jakość najbliższych relacji przez pryzmat miłości i innych elementów owocu Ducha Świętego. O tym też mówiliśmy. Czy ludzie, którzy znają Cię lepiej, powiedzieliby, że stajesz się bardziej kochający, radosny, spokojny, cierpliwy, mniej sfrustrowany, łagodny, przeniknięty dobrocią, opanowany, wierny, zwłaszcza w trudnych momentach? Wreszcie, czy wzrastasz w miłości nie tylko do swoich bliskich i przyjaciół, ale do swoich wrogów? Do tych, którzy Ciebie zranili, którzy sprawili Ci ból, którzy nie tak, jak powinni Ciebie potraktowali. Auć. Ale to pytaliście, więc proszę bardzo. Co potrzeba, żeby dojechać do celu? Powiedzcie mi. trzeba jechać. To nie jest skomplikowane. Trzeba jechać. Jeżeli chcemy dojść do celu, to musimy po prostu iść. Czasem się zatrzymamy na chwilę, żeby odpocząć, ale potem dalej idziemy. Mamy więc cel, mamy mapę, mamy drogę. I aby stawać się coraz bardziej podobnym do Jezusa, takim doświadczonym podróżnikiem, dojrzałym, z takimi, o właśnie, widać, że już niejedno przeszedł. To musimy podążać za Jezusem, wpatrywać się w Niego, wsłuchiwać się w Niego, naśladować Go, robić to, co On robił. Pomódlmy się, kochani. Powstańmy. Jeśli słuchasz tych słów, a nigdy świadomie nie przyjąłeś zaproszenia od Jezusa, aby z Nim iść przez życie, aby być Jego naśladowcą, to możesz dzisiaj Jemu powiedzieć tak. Każdy z nas potrzebuje ratunku, a nikt nie ratuje tak jak On. Zachęcam Ciebie do tego. To jest Twoje życie, Twój wybór. Ale to jest najpiękniejsza i najważniejsza decyzja życia. I bez względu na to, czy podążasz za Jezusem od niedawna, czy od wielu lat, Jezus nieustająco pragnie odnawiać w Tobie to zdeformowane przez grzech podobieństwo do Niego. Chce, byśmy się rozwijali, byśmy stawali się dojrzałymi, doświadczonymi naśladowcami, którzy kontynuują Jego służbę. Czasem nam się zdarzy gdzieś utknąć. Szczerze mówiąc, jeżeli gdzieś utknęłaś, nie jesteś jedyna. Ja też nieraz utknąłem. Podobnie jak pierwsi uczniowie mamy też różne zmagania. Tak jak Piotr mamy swoje momenty chwały, ale też może i dramaty. Zderzamy się z tą ścianą. I może tak jak Piotr dzisiaj potrzebujesz takiej terapeutycznej rozmowy z Jezusem. Na nowo od Niego usłyszeć, że Ciebie kocha. Że tego nic nie zmieni. I że On z Ciebie nie rezygnuje. Psalm 18, 29 i 30 werset. To psalm Dawidowy. Ty zapalasz moją pochodnię. Pan mój Bóg, mrok wokół mnie rozprasza. Dzięki Tobie mogę rozbić całą wrogą drużynę. Z moim Bogiem pokonam każdy mur. Panie nasz kochany, dziękujemy Ci za Twoje piękne zamiary wobec nas, za Twoją miłość, za to, jak bardzo przychodzisz, aby ubogacić nasze życie, upiększyć je, odgruzować je. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za Twoją ogromną miłość i za to, że u Ciebie jest przebaczenie, u Ciebie jest wolność, u Ciebie jest ratunek. Za to Ci dziękujemy, Panie. I dziękujemy Ci, że Ty wiedząc, jacy jesteśmy, z czego jesteśmy ulepieni, nie jesteś przerażony patrząc na nas, ale chcesz każdą z nas, każdego z nas przytulić tak samo i powiedzieć, jak bardzo nas kochasz i że chcesz, byśmy z Tobą byli, byśmy się do Ciebie upodabniali i byśmy kontynuowali Twoją służbę, Twoją misję w otaczającym nas świecie. To dla nas przywilej, Panie. Chcemy Ciebie kochać całym naszym sercem. Śpiewajmy Jemu na chwałę.
Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18:00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.